Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Rozmowa na co dzień. Rozmowa na co dzień.
W dzisiejszej audycji zapraszamy Państwa do Krakowa. A to wszystko za sprawą pana Sebastiana Rysia. Dzień dobry, panie Sebastianie, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Właściwie to za sprawą pana czy pańskiego dziadka zapraszać będziemy słuchaczy Radia Warszawa do Krakowa?
No, dziadka.
Dziadka.
Dziadka, tak. I II wojny światowej.
Zbigniew Ryś, dlaczego, proszę powiedzieć, pan chce pielęgnować taką spuściznę po dziadku? Prosiłabym, aby to pan opowiedział w kilku zdaniach historię swojego dziadka.
No jest to jakaś taka niesłychana radość, coś takiego, co napędza do działania i czuję się same dobre okoliczności z tym związane, które układają dobrą drogę do tych wydarzeń, bo było ich kilka w ostatnich latach związanych z dziadkiem, który stał się i inspiracją do wydarzeń i teatralnych, i literackich, i spraw sztuki, a także wydarzeń związanych z życiem miasta Wrocławia i Nowego Sącza, z którego pochodził. Więc za sprawą jego misji kurierskich, jego życia trudnych losów wojennych i też powojennych, ale też pięknych, bo i miał rodzinę i był osobą wierzącą, która trzymała się swojej wiary i która ta wiara go jakoś opatrzyć nad nim czuwała, no i przez to nigdy na granicy nie wpadł.
Skąd tyle wie pan na temat swojego dziadka? Czy dziadek spisywał swoje wspomnienia? Czy przekazywał je dzieciom, a później pan dowiadywał się, kim tak naprawdę dziadek był? Czy w domu gdzieś też ta historia Polski była zakorzeniona w takiej codzienności? Od czego by tu zacząć?
Zawsze najciekawsze były takie, jak było się małym, no to wiadomo, że nie mogłem pojąć losów wojny światowej. No to słuchałem takich historii, no i też rodzina była skora do opowiadania, chociaż dziadek nie tak bardzo. Mówili o takich, jakby to nazwać w cudzysłowie, wyczynach dziadka, to znaczy jego, powiedzmy, brawurowych przejściach przez granicę, o tych historiach mrożących krew w żyłach, które miał dziadek, ale tak samo jak ostatnio zgłębiam sprawy kurierstwa Polski podziemnej, no to podobnych historii do dziadka miało naprawdę wielu kurierów. Teraz będąc ostatnio w Nowym Sączu, na nowo zacząłem poznawać kurierów właśnie z Sądecczyzny, także kurierów tatrzańskich, którzy mieli bardzo, no, bardzo zbliżone zadania. Chodziło o komunikację podczas II wojny światowej Warszawy z rządem najpierw do 40 roku, do czerwca we Francji, później z rządu na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii. No a że szlak biegł przez Budapeszt, który był Królestwo Węgierskie, które było tak naprawdę na osi wpływów politycznych i administracyjnych Rzeszy, no to Budapeszt wspierał polskie działania niepodległościowe. I dlatego polskie szlaki kurierskie biegły przez Karpaty. No i dlatego kurierami były osoby z Sądecczyzny i z Podhala. No i to zaraz pewnie nowy rozdział jeszcze pewnie opiszemy dalej. No, ale takie historie, no to zawsze tak miło posłuchać. No, jak dziadek był mały, no to w Dunajcu, w Nowym Sączu kąpali się i dawali się wirom w Dunajcu wciągać w dół i potem świadomie odbijać od kamieni i wypływać, no co dla normalnego śmiertelnika byłoby nie takie proste. No, albo kiedyś przekraczali granicę w jednej z taksówek słowackich, był dziadek, jeszcze inna osoba i to był przerzut huna, telegrafisty. No i przed nimi była chlinkowa garda, która kazała zatrzymać się tej taksówce. No dziadek musiał nieszczęsnemu taksówkarzowi przyłożyć pistolet do głowy i powiedzieć, że jedzie dalej. Potem wyskoczyli, no taksówkarz jakoś się wykpił. A tamci ciągle byli w krzakach i patrzyli na sytuację. No też jakoś szczęśliwie wyszli z tej oprawy. Albo mówiąc o tych kurierach, no tak... Był taki niezwykły kurier Jan Freisler, jeden z najodważniejszych kurierów. Miał naprawdę ogromną ilość przejść i działał w trasie i wojskowej, i potem cywilnej. Na przykład kiedyś z jednej bazy do drugiej w Nowym Sączu należało przewieźć ogromną sumę pieniędzy. Mówi, no to dajcie. Wsypali te pieniądze do plecaka, który wypełnili po brzegi, no i on z plecakiem jechał. Ja jechał chodnikiem, bo była zima. No i akurat pech chciał, że złapał go patrol. Jeden granatowy policjant i drugi gestapowiec. I mówi, a co ty jedziesz chodnikiem? A mówi, a tutaj wiecie, śnieg zalega. A co tam masz w plecaku? A, pieniądze. No jedź, nie rób z nas wała. No i dotarł do bazy. A pewnie miał sumę pieniędzy taką, którą mógłby przekupić pół Słowacji wtedy. Tak jak dziadek też nosił podobne sumy pieniędzy. No było multum takich historii. No tak zaczynam od góry, powiedzmy, no ale tak, takie, no były też takie brawurowe sytuacje, które, no, rodem z jakichś takich, no, filmów sensacyjnych.
Proszę opowiadać.
No na przykład Julek Zubek, pseudonim Tatar, też major pułku strzelców podhalańskich. No kiedyś podczas wojny któryś z gestapowców go zobaczył, nie pamiętam teraz nazwiska, mój tata pamięta. Mówi, o chodź tutaj, no on był duży, wysportowany, ogorzała twarz od słońca, od jego wypraw. Mówi, a chodź tutaj. No i zaczął go prowadzić do więzienia. Coś mu się nie spodobało. Kiedy gestapowiec wyjął klucza, by otworzyć drzwi więzienia, Julek Zubek zdzielił go po twarzy. Tamten upadł, no a Julek uciekł. No, albo na przykład Roman Stramka, też wspaniały kurier. 7 czy 8 razy uciekał czy to z konwojów niemieckich, czy nawet z więzienia. A pani Maria Stramka, jego żona, którą znam i jeszcze do dzisiaj przechowuje łyżkę, którą udało mu się w jakiś sposób wygrzebać, jedną kratę, to przechowuję jak relikwię. A no, multum takich sytuacji.
Ja mam takie wrażenie, że pan trochę żyje takimi historiami, przez to, że też o innych kurierach, historie innych kurierów pan poznaje. Czy w tych historiach także pojawia się imię i nazwisko pańskiego dziadka?
Tak, mój dziadek był zasłużonym kurierem. Był taki moment, że w pewnym momencie Kazimierz Pruta-Czachowski, zastępca komendanta z głównego obszaru AK, powiedział, że jest taki list, że chyba w tym momencie jest pan, któryś to w czasie wojny, jest pan najbardziej zasłużonym kurierem Armii Krajowej. No ale tak naprawdę nie chodziło o medale. Chodziło o to, co mogli zrobić dla ojczyzny, ilość ich przejść i tak, faktycznie, losy dziadka splotły się. Byli w braterskiej przyjaźni z Józefem Ligienzą, pseudonim Cukier, który pochodził z Waksmundu i który też udzielał schronienia wielu kurierom, na przykład panu Koterbie, pseudonim Woda, który był potem flisakiem. Więc jakby to był sens, ta ich wzajemna komunikacja i to punkty, w których mogli się schować. Natomiast kurierzy działali bardzo, no, przede wszystkim na własną rękę. To znaczy kurier miał dotrzeć do Budapesztu, no i poruszał się szlakami, które bardzo często, no, w większości wypadków sam wytyczał. To czyniło tę trasę jak najbardziej bezpieczną, bo tylko on i nieliczne osoby, które przeprowadzał, znały tę trasę. Ale z drugiej strony była to trasa śmierci. Były znane, dziadek jest znany ze 108 spacerów ze śmiercią pod rękę. I były straszne i przez to, że w każdej chwili mogli wpaść i w ogóle masa niebezpieczeństw, a z drugiej strony dlatego, że jak kurier poszedł i zaginął, to nikt nie wiedział, gdzie zaginie. I też było wielu takich kurierów, którzy na trasach zaginęli.
Ale pan wspomniał także kilka minut wcześniej o tak zwanych trasach wojskowych i o trasach cywilnych. Czym była trasa wojskowa, a czym była trasa cywilna? Trasa cywilna to była właśnie taka trasa wyznaczana przez kuriera. To były takie trasy no, nie wiem dokładnie, jak to sprecyzować, takie trasy jednorazowe, tylko raz przechodził kurier tą trasą, a wracał już zupełnie inaczej.
Trasy zmieniano, owszem, ale przez jakiś czas one były takie same. Pewnie w jakiś sposób modyfikowane, kiedy było większe zagrożenie, ale trasy się powtarzały. Więc no, kurierstwo wojskowe było... No ciężko powiedzieć, że było w wyższym stopniu wtajemniczenia, no bo kurierstwem wojskowym przesyłano meldunki i rozkazy no, do rządu i do innych oficerów, no więc to jakby miało większy priorytet. Ale kurierstwo cywilne, w którym też do którego potem należał Jan Freisler. Jan Freisler trochę działał na... On był dobrym człowiekiem i czasami troszeczkę łamał protokół i zabierał meldunki czy jakieś przesyłki do obozów. No, naprawdę chciał dobrze i czasami też brał troszeczkę więcej osób, powiedzmy, niż powinien, ale nic, jakby nic mu nie ujmując, to było tylko czyniło go jeszcze większym bohaterem. Ale trasy cywilne no, były może trochę lżejsze, ale nie w systemie przejścia, tylko może nie były tak zagrożone gatunkiem ładunku, jakie mieli przenieść, ale to też nie jest tak do końca. No.
A czy pan postrzega swojego dziadka, Zbigniewa Rysia, jako dziadka, czy jako kuriera? W związku z historiami, które pan poznał, jaki ten dziadek jest teraz dla pana?
No teraz coraz bardziej jako kuriera i te wszystkie wydarzenia, które się dzieją i to, że ten dziadek nie jest mój, no tylko to zaraz przejdziemy do sprawy muzeum. Więc no on wybrał taką drogę. No jako dziadka, no sprawa dziadka uruchamia wszystko. A jak zostało już uruchomione, no to też i kurier, no i obywatel, i po wojnie adwokat.
Ale historią dziadka pan zechciał się podzielić, pańska rodzina zechciała się podzielić i tutaj nawiązuje do Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, ponieważ zostanie odsłonięta gablota poświęcona kurierowi Zbigniewowi Rysiowi. Czy możemy dziś zdradzić, co tak w tej gablocie się znajdzie?
Myśmy z tatą, rodziną przekazali te rzeczy, które mieliśmy po dziadku. Wszystko zostało skatalogowane i jakby zostawiliśmy decyzję muzeum, które rzeczy byłyby najcenniejsze pod względem muzealnym i pod względem wartości II wojny światowej. I odsłonięcie, to pewnie zaraz jeszcze przejdziemy do tego, więc w gablocie będą odznaczenia dziadka, legitymacje, przynależności do oddziałów, fałszywe dokumenty, bo dziadek posługiwał się fałszywymi dokumentami, kiedy bywał na Węgrzech, czy to fałszywym paszportem, czy to fałszywym prawem jazdy, na oczywiście inne nazwiska. Jedna nagroda, bo dziadek w Straży Granicznej był, jego drużyna sportowa Straży Granicznej była najlepsza w tamtych stronach i no, zdobywali zawsze same nagrody, więc jedna z takich nagród, taki piękny marmurowy obelisk mały, dziadka zegarek, na przykład dziadka szkaplerz, modlitewnik, czy nawet dysk, którym dziadek rzucał, bo był też bardzo dobrym lekkoatletą i osiągał naprawdę na tamte czasy wysokie wyniki i zbliżał się, no był w okolicach, porównując zawsze trzeciego miejsca wśród zawodowców, mimo że na zawodach zawodowych nigdy nie wystąpił, no on, ale był faktycznie niezwykle wytrzymały i jakąś miał taką szybkość ruchową i miał duży refleks, no i był wspaniałym narciarzem. Był bardzo dobrym narciarzem. Kiedyś jak skierowano go na kurs dowódców Straży Granicznej, no to był przy tym taki kurs narciarski i aby sprawdzić poziom umiejętności kursantów, no to dziadek po pierwszym zjeździe chyba zjechał jaskółką, coś tam jeszcze zrobił, no to mianowano go od razu trenerem powiedzmy najtrudniejszej grupy o najwyższym stopniu zaawansowania. No, ale na przykład tutaj, jeśli chodzi o narty, no to wśród kurierów tatrzańskich był pan Marusarz, czy pan Czech, a pan Marusarz był wicemistrzem świata z Lahti, więc w skokach narciarskich, więc to było też można o to zahaczyć, że w szeregi kurierów werbowano osoby o jakiejś ponadprzeciętnej wytrzymałości, ponadprzeciętnych osiągnięciach, no, czy to właśnie sportowych, czy to sprytu, czy znajomości pogranicza, no to była elita z elit, no, można powiedzieć śmiało.
Ale pan o swoim dziadku podobno mówi, że to człowiek, który wiedział, co to oznacza.
Tak, no właśnie tak jak wcześniej wspomniałem, dziadek, nad dziadkiem czuwała jakaś niesłychana opatrzność, więc dziadek kierował się zasadami i te zasady go prowadziły. Kiedy miał przeczucie, że coś złego nastąpi, no to był od tego z daleka albo uciekał. Na przykład po wojnie nieopatrznie wstąpił do Meliny w Krakowie, w której UB urządziło kocioł. No i wtedy go zaaresztowano, a był to dzień, w którym zgubił swój szkaplerz. Więc to była taka opatrzność. Albo kiedyś szedł torami przy lesie po długiej wędrówce bez jedzenia i na torach znalazł placek ryżowy. No i tak jak moja ciocia Zosia Rysiówna powiedziała o tym, że nic jak tylko jakaś chłopka musiała nieść placki do chłopów pracujących w lesie. Jeden placek wypadł, bo kto w czasie wojny by tam rzucał plackami. Więc dziada wiedział, no niesłychana intuicja, no pewnie dlatego też nigdy nie wpadł i ostrożność, bo o dziadku nawet niektórzy dowódcy nie wiedzieli i dobrym przykładem było to, że kiedyś na zjeździe kurierów w Zakopanem dziadka nazwisko nawet nie zostało wymienione, a kurierzy, którzy wiedzieli o sobie, wiedzieli o swoich pseudonimach, a jak się przedstawiali, no to musieli głębiej pogadać.
W takim razie, proszę powiedzieć, skoro dziadek był osobą niezwykle ostrożną także, czy były też takie sytuacje, że dziadek miał pewne podejrzenia, że jest obserwowany, bądź jego rodzina jest narażona na jakieś niebezpieczeństwo?
Tak, tak, jak najbardziej. Była Melina na Lwowskiej 13 u Władysława Żarofę. To był przyjaciel dziadka on tam dalej mieszka i też był bohaterem, bo w jego domu była urządzona melina i właśnie tam Jan Karski przed przejściem tym feralnym niestety kilka dni się zatrzymał. Jest tablica w Nowym Sączu, no to też ma wielkie zasługi. I kiedy dziadek przychodził do młodszego kolegi Władysława, z okna było widać, bo było zupełnie inne ułożenie, dom na Matejki 2, dom Rysiów. A pod domem spacerował gestapowiec, czy to w mundurze, czy po cywilnemu, nieważne. I dziadek mówi, o widzisz Władziu, on tam na mnie czeka. A wtedy dziadek był uzbrojony w granat, w razie czego. Więc tak, był ostrożny, a po akcji S, czyli uwolnienia Jana Karskiego w szpitalu, nakazał wszystkim uczestnikom tej akcji, aby pryskali z Nowego Sącza. Dziadek prysnął, no niestety nie wszyscy go posłuchali.
Ja zapytam już o wspomnianą historię z Janem Karskim, bo losy Jana Karskiego przeplatają się z losami pańskiego dziadka. Już rozpoczęliśmy
tak,
początek
tak,
tej pewnie, historii. Proszę powiedzieć nieco więcej i tym samym mam nadzieję, że też nawiąże pan do spektaklu Zupa rybna w Odessie.
Był... I to też jeszcze spróbujmy nawiązać do daty otwarcia gabloty w muzeum za chwilę. Właśnie akcja AS, czyli akcja uwolnienia Jana Karskiego, była, jak się później okazało, jedną z najsłynniejszych akcji jeszcze wtedy Związku Walki Zbrojnej. I też chcę powiedzieć, że przez długi czas myślano, nawet sam Jan Karski przez blisko 60 lat myślał, że to była akcja zorganizowana przez PPS. Natomiast była to akcja zorganizowana i wykonana z rozkazu Tadeusza Komorowskiego, jeszcze wtedy Korczaka, później Bora, który był komendantem obszaru właśnie AK Kraków, na jego rozkaz. I właśnie dziadek był dowódcą i jednym z wykonawców tej akcji. Polegało to na wykradzeniu ze szpitala rannego, półżywego Jana Karskiego. O walce wręcz nie było mowy, więc mały oddział, dziadek, Zbyszek Ryś, Józef Jenek, Karol Głód i Tadeusz Szafran wspólnie go wykradli. To było wszystko bardzo ustalone. Jeden stał na czatach, jeden go chronił i tak dalej, i tak dalej. Wsiedli do kajaka, najpierw jeszcze kamienicą pod dwoma mostami, co było niezwykle niebezpieczne, przedarli się. Dziadek z Karskim wchodzą do kajaka czy do kajaku, jak się mówi?
I tak, i tak.
Tak, który był ukryty w zaroślach przy Dunajcu, u zbiegu rzeki Kamienica. kamienicy i Dunajca. Potem kajak się zakołysał, Karski wpada do wody, dziadek znowu go uratował. Spłynęli z Karskim do Marcinkowic, gdzie dochodził do siebie. Potem dochodził do siebie u pana Sławika we wsi Kąty, podając się za ogrodnika. Też to była różna historia. No, wiele by też tam zgłębiać. Tak czy inaczej, akcja udana, którą dziadek określał jako rodzaj takiego kawału wobec Szkopów. Akcja tragiczna w skutkach, bo Karski, będąc na początku w Nowym Sączu, nawiązuje kontakt ze Zbyszkiem Rysiem, poznaje tam Zofię Rysiówną. W szpitalu, który był polskim szpitalem, ale pod okupacją, doktor Słowikowski, który był ordynatorem, od razu dał znać do ZWZ, że mają takiego pacjenta. Natomiast Karski wymógł na księdzu, którego się spowiadał, aby powiadomił Zofię Rysiówną, która była też łączniczką. On przyszedł i wymógł na Zosi, żeby udała się do Krakowa i powiadomiła Pilca właśnie z PPS-u. I dlatego był Pilc i potem pan Rosiński, dlatego znaleźli się przy tej akcji. Tak czy inaczej, wracając do akcji. Akcja była udana, tragiczna w skutkach. Przyjaciele dziadka zostali czy to wysłani do obozów, czy rozstrzelani w Biegonicach, tak jak Tadeusz Szafran i czy brat Słowikowskiego, doktora Teodor w Biegonicach. To było właśnie takie straszne miejsce kaźni. I siostra dziadka, Zofia Rysiówna, przez to i jeszcze przez inne wcześniejsze zobowiązania dla polskiego podziemia. Ona pracowała w magistracie i wystawiała przepustki in blanco. Jeden z dowódców, pseudonim Adolf, nazwisko Prus, wpadł z takimi przepustkami in blanco, podpisanymi przez Zofię Rysiówną. Wszystko się skumulowało i siostra Zbyszka właśnie trafiła na 4 lata do obozu koncentracyjnego. Miała 20 lat, więc...
Więc młoda dziewczyna.
Tak, akcja okazała się koszmarna. Ale dzięki temu Karski mógł ruszyć w dalsze misje i mówić światu tutaj o zbrodniach nazistowskich na terenie Polski. Taka była wojna.
Żeby nam nie zabrakło czasu, to jeszcze dopytam o dwa ważne momenty, współczesne momenty, czyli Muzeum Armii Krajowej w Warszawie, tak. W Krakowie, przepraszam, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.
A Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. Tak.
Odsłonięcie gabloty poświęconej Zbigniewowi Rysiowi.
Tak.
To odsłonięcie to wyjątkowy, myślę sobie, moment dla pańskiej rodziny, bo to są pamiątki po bliskiej osobie, które jednak przekazane są, żeby opowiedzieć historię pańskiego dziadka. Gablota odsłonięta będzie 7 lipca, w czwartek, tak. O godzinie 12 w Auli Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, ulica Wita Stwosza 12.
Tak.
Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś ze słuchaczy Radia Warszawa będzie przebywał w tym czasie w Krakowie, to naprawdę warto, bo myślę sobie, że takie momenty także mobilizują nas do tego, aby poznawać historię Polski poprzez historię poszczególnych osób, historię pańskiego dziadka. To jedna ważna rzecz, a druga to wspomniany już spektakl Zupa rybna w Odessie. Co to takiego?
Tak, jeszcze wracając do gabloty, tak jak pani powiedziała, to nie jest tak, że pomyślę, że chciałbym, żeby to się znalazło w muzeum i wszystko przekazać. Owszem, główny kustosz, pan Makuła i pan dyrektor Lasota byli bardzo, bardzo przychylni tej całej inicjatywie, która się wzięła z tego, że muzeum chce bardzo silnie rozbudować swoją galerię, czyli stałą wystawę poświęconą właśnie polskim kurierom i dziadek ją, tak jakby można to powiedzieć, otwiera. Więc to jest, i to też jest taka trudna decyzja, czy to nagle wszystko przekazać ale tak jak wcześniej mówiliśmy, to jednak to, co robił dziadek, to było powiązane z działalnością i życiem innych osób. Więc taka blota jak najbardziej i 27 lipca, czyli w Wigilię właśnie akcji S, która miała miejsce 28 lipca 40 roku, więc ta data też jest umyślna. Najpierw będzie krótka konferencja prasowa poświęcona dwóm rzeczom w muzeum, też o gablocie i później będzie otwarcie gabloty i właśnie no, mam dużą wdzięczność do Muzeum AK, że temat podjęli. Przepraszam i mam nadzieję, że to będzie, to znaczy wiem w jakim miejscu, będzie to w godnym miejscu właśnie w muzeum i bardzo się z tego cieszymy. A spektakl Zupa rybna w Odessie, to wszystko z tego wyniknęło, ale to jest też osobna historia, to znaczy co by było, jakby Janowi Karskiemu się udało.
Jakby ktoś uwierzył.
Udało, tak, ale udało w takim sensie dosłownym, czyli tak i Jan Karski staje się super mega gwiazdą i jest w ogóle... No bez w ogóle żadnych wątpliwości jest na ustach wszystkich i po prostu no jest osobą wielką, no mega gwiazdą. Kiedy wojna kończy się szybciej, i jest Karski odpowiedzialny za uratowanie powiedzmy setek tysięcy osób, jaki byłby wtedy świat, prawda? No, ale to też monodram nie jest wolny od pytań i od wątpliwości, jak to było, że faktycznie jemu się udało i jakie były losy, jak mocno pokrętne. I to przez pryzmat różnych ludzi, no takich i osób, które miały z tym, no, czy to osób, które go torturowały, czy które przyjmowały jego meldunki Karskiego. No, taka pokrętna, wzruszająca, trochę ironiczna historia, no, ale taka głęboka.
Myślę sobie, że skoro tak niewiele na temat tego spektaklu powiedzieliśmy, to jeżeli odwiedzi pan Warszawę, to ja zapraszam do studia Radia Warszawa, aby nieco więcej opowiedzieć właśnie o historii także Jana Karskiego. Te losy Jana Karskiego i pańskiego dziadka są na tyle silne, że no też gdyby nie pański dziadek, to kto wie jak potoczyłyby się losy Jana Karskiego tak naprawdę.
Tak, gdyby nie Nowy Sącz i bohaterstwo Sądeczan, tak, oczywiście. I właśnie to jest na tyle szeroka historia i tak niejednoznaczna, na ile było osób związanych z tą całą historią i co do tego doprowadziło, co było w tej historii i jakby jakie były skutki tej historii i co się potem działo. No to tak, też była wojna, no i każdy też troszeczkę inaczej by opowiedział tę historię ze swoim bagażem emocjonalnym.
Bardzo dziękuję. Sebastian Ryś, dziś gościu w studiu Radia Warszawa. Raz jeszcze zapraszam do
fajnie,
nas.
Fajnie, bardzo dziękuję.
Wszystkiego
chętnie.
Dobrego dla pana. I myślę sobie, że też trudno to, o czym pan wspomina. No, jest taki dylemat, czy podzielić się tymi pamiątkami po dziadku, ale one nie zginą po prostu. W takim miejscu one po prostu znalazły się, żeby, no właśnie, żeby bodźcować do tego, aby poznawać historię poszczególnych
tak,
kurierów.
Jakby nie było, jakby było tak łatwo, to może nie byłoby takie cenne. No.
Dokładnie. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Dzięki bardzo. Wzajemnie. Do widzenia.
Rozmowa na co dzień. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.